Poproszę kolejną osobę, jeśli... To proszę się chwileczkę jeszcze zastanowić.
Tam jeszcze.
Będziemy... Dobrze, za chwilkę panie Romualdzie. Tylko jeszcze tutaj wątek, żeby dokończyć, dotyczący kościoła i tych problemów z lustracją. Wydaje mi się właśnie dobrze, że ksiądz przywołał ten przykład tutaj ambasadora Turowskiego, bo to jest przykład, z jednej strony zgadzam się na to, że no jest ewidentny kryzys państwa, ale z drugiej strony no kryzys też kościoła powszechnego, ponieważ no, przykład jego obecności w Watykanie i no, cały tydzień, dwa tygodnie temu czytaliśmy, uważam, że znakomicie udokumentowany artykuł Cezarego Gmyza, który no, pokazuje tam sieć rozwiązań, gigantyczną pajęczynę, którą papież no, był otoczony. I czy to nie każe nam nie tylko spojrzeć inaczej na okrągły stół, ale w ogóle na przykład na sobór, na to, jak działały służby, jak inwigilowały biskupów, kardynałów i tak dalej. Czy to nie jest problem większy? Czy to nie jest problem, który wykracza znacznie poza granice Polski?
Jeżeli chodzi o sobór, to oczywiście uważam, że no nie miało to wpływu, chociaż byli agenci, nawet Polacy też, którzy donosili. Nie została nigdy wyjaśniona ciągle sprawa zamachu na Ojca Świętego i tu nie ma co wierzyć, że to się otworzy samo. To muszą się otworzyć archiwa na Łubiance w KGB w Moskwie. No ale czy to zostanie za naszego życia otwarte, czy nie? Nie wiadomo. Proszę pamiętać, że ta agentura, to kto inny pociągał za spust, a kto inny to przygotowywał, a kto jeszcze inny był pomocnikiem. Więc to musiała być spora sieć ludzi, która doprowadziła do tego, że Ali Akcza strzelał. A tym z tego wynika, że nie wszyscy, nie był on tylko sam na placu świętego Piotra z tych agentów. Więc to powinno być ujawnione. Ja zawsze polemizowałem z moim przełożonym kardynałem Dziwiszem, który moim zdaniem jest poza wszelkimi podejrzeniami, że on tak łatwo przychodzi na porządku dziennym do sprawy agentury w Watykanie. Bo tam właśnie działy się najtrudniejsze sprawy i trzeba to po prostu wyjaśnić. Bo odszedł Jan Paweł II, ale no niektórzy tam zostali. Inna sprawa, nie wiem, czy Państwo widzicie, jak Watykan czyści z Polaków Watykan. No. Po prostu bez przerwy dostają awanse na biskupów w Polsce, czyli praktycznie większość urzędów w Watykanie nie jest obsadzona przez Polaków. A tajemnicą Poliszynela jest to, że się boją, że niektóre osoby tam z tego środowiska, no, mówiąc najdelikatniej, nie były w porządku. Obecność Turowskiego i wielu innych świadczy o tym, że dotyczy to również ludzi świeckich. Ale dzisiaj też wiadomo, że jeden z agentów z Watykanu wydał Kuklińskiego, pułkownika Kuklińskiego, który, doskonale Państwo wiecie na pewno, kto to był Kukliński, ale Zbigniew Brzeziński, wtedy sekretarz stanu Cartera, prezydenta, najwyżej postawiony Polak w administracji amerykańskiej, już żaden Polak tak wysoko nie zaszedł. Informował papieża o zagrożeniach, między innymi udostępniając mu to, co szło przez Kuklińskiego do Amerykanów. No ale agent, który był w Watykanie, z kolei udostępnił tą wiedzę Moskwie. No Moskwa wiedziała na zasadzie wykluczeń, kto mógł zdradzić. No, doszli po nitce do kłępa, że Kukliński. Kukliński to opisuje zresztą w swojej książce, że 7 listopada, tuż przed stanem wojennym, w święto rewolucji, poszedł do ambasady na popijawę, bo tak te święta rewolucji wyglądały w ambasadzie rosyjskiej i z ulicy Amerykanie go ściągnęli i przerzucili na zachód, bo już wiadomo, że jest dekonspirowany. Ile takich tajemnic watykańskich trafiło do Rosjan? To nie wiemy. Ale po to Watykan powinien funkcjonować, żeby właśnie Watykan mógł funkcjonować, trzeba to oczyścić. No. No nikt przy zdrowych zmysłach nie zostawia ludzi podejrzanych o donosicielstwo, bo Niemcy to oczyścili. Niemcy w NRD wyczyścili wszystko. Więc nie za bardzo wiem, jaki jest cel pozostawiania pewnych ludzi w Watykanie. Ale też trzeba wyraźnie powiedzieć, kto. No przecież nie można powiedzieć, że wszyscy Polacy w Watykanie, bo to jest nieprawda. Wyraźnie rozdzielić te sprawy. No dzisiaj jest trudna sytuacja, dlatego że ja za grosz nie wierzę w Putinowi. To jest były agent KGB, pułkownik KGB. No co to w ogóle za opowiadanie, że to jest nasz przyjaciel. Ja widzę pana naszego prezydenta, jak on takiego misia robi z Putinem, no to na miłość boską. No z kim on robi takiego? Czy Piłsudski takiego misia robił z Hitlerem? Nie robił, tylko był zdeklarowany. Więc dzisiaj te wpływy rosyjskie w Polsce niestety są bardzo daleko. No ale to już jest... wykracza poza moją książkę, bo ja uważam tylko jedną rzecz. Nie wolno agentury lekceważyć. Trzeba to przeciąć, żeby inni mogli swobodnie pracować, a nie to jest mój kolega, to jest mój przyjaciel, donosił, bo donosił, niech on dalej tą funkcję piastuje. To jest złe i dla państwa polskiego, i dla Kościoła.
Panie Romualdzie,
znaczy, jeśli mogę się zapytać o jedną rzecz, bo my jako społeczeństwo czujemy się mimo wszystko bardzo dyskomfortowo, takie nasze wrażenie, że wszelkiego rodzaju implikacje, które w zdrowym społeczeństwie właśnie działały czyszczająco, no niestety no, książę wielokrotnie mówił właśnie, że działają jakby w drugą stronę. Nie analizuje się treści, tylko się ocenia autora. No ale na to wszystko chyba no, składa się niestety 20 lat pewnego medialnego, myślę, bardzo przemyślanego i takiego bardzo skonkretyzowanego narzucania społeczeństwu także pewnej wizji. No bo trudno mieć pretensje, oczywiście żartuję do Adama Michnika, że broni esbeków czy stalinowskich sędziów, jeżeli on rodzinnie, no jakby nie był w stanie się od tego nigdy odciąć, prawda? Jeżeli przez wiele lat współpracował z Gazetą Wyborczą, jedna z osób, które przyczyniły się do zabójstwa
pan dla nakręca, to jest taki...
w Krakowie,
Pyjasa
i tak dalej, więc
dobrze, nie proszę.
Myślę, że tutaj mamy, jest cały czas jakby przygotowywani do tego, żeby pewne rzeczy jakby widzieć zupełnie inaczej. No, ale też ksiądz mówił o autorytetach, no jeżeli ukazuje się książka Grossa, czy tam nie chciałbym o niej szeroko mówić, bo jej nie czytałem, ale świadomie jej nie przeczytam. Bo chyba jest to granica bólu, której nie jestem w stanie przekroczyć. Wystarczy mi, że coś tam na temat jej publikacji się dowiedziałem, no ale być może przez przypadek w bardzo krótkim czasie pojawia się wypowiedź Władysława Bartoszewskiego, która no, też oceniała jego własnych sąsiadów z lat wojny i też w tym klimacie, w którym jest książka, się bardzo mieściła. Oczywiście w czasie zadania sobie pytanie, czy pan Bartoszewski mówił to we własnym imieniu jako Władysław Bartoszewski, czy jako minister w kancelarii premiera, jako osoba, która jest postrzegana jako reprezentant także państwa polskiego. No, tych elementów jest bardzo dużo i myślę, że tutaj jakby cała ta obecnie tocząca się dyskusja no, jest z góry utrudniona. I myślę, że tutaj jest wielka rola. Szkoda tylko trochę, że tak zwana pamięć historyczna, której patronował czy profesor Kultyka, czy się prezydent Kaczyński, no została tak gwałtownie przebrana. Dziękuję.
Dobrze. Znaczy nie za bardzo zrozumiałem, jakie jest pytanie w tym wszystkim.
Dlaczego jakby pozwalamy na to, żeby te 20 lat dajemy sobie do społeczeństwa wytłumaczać pewne rzeczy?
No, znaczy ja nie mogę za społeczeństwo, dlaczego my pozwalamy. Ja mogę się wypowiedzieć na temat Adama Michnika, bo mam jednoznaczne zdanie. Piszę do Gazety Polskiej i opisywałem przy ostatniej sprawie IPN-u. To znaczy po raz kolejny, bo to wraca jak bumerek. Ja przypuszczam, że do końca życia się będę musiał na temat lustracji wypowiadać. Ale czym jest rzecz? W 90 roku... Kiedy Niemcy otwarli te archiwa? Jeszcze raz podkreślam, przecież to jest państwo cywilizowane w Unii Europejskiej. Otwarli archiwa. W tym samym czasie ówczesny rząd Tadeusza Mazowieckiego wysłał 4 osoby do archiwów SB. Jeszcze nie było IPN-u oczywiście wtedy. No to był Adam Michnik, stąd jest nazwa Komisji Michnika, profesor Holzer i 2 jeszcze inne osoby. Oni siedzieli tam kilka miesięcy. z tego nie ma żadnego na dobrą sprawę raportu. Raport jest na 1,5 strony, że byli, widzieli, niekompletne. Ani co czytali, ani jakie teczki czytali, ani w ogóle co oni tam robili. I mówiąc tak kolokwialnie, po tych paru miesiącach Adam Michnik wynurzył się z tych archiwów i powiedział, nie wolno, należy to zamknąć. Ja na swój rozum, to jest moja interpretacja, wnioskuję, że on po prostu tyle przeczytał rzeczy dla siebie strasznych, moim zdaniem o swoim środowisku, że po prostu uznał, że należy to zaplombować. To jest taka typowa reakcja ludzi, którzy mówią, lustracja tak, ale pod warunkiem, że nie dotknie mojego kolegi, mojej żony i tam jeszcze paru przyjaciół. A wszystkich innych można lustrować. Więc Michnik ma taką tendencję, że on od samego początku za pomocą Gazety Wyborczej atakował zacięcie lustracji. To jest przecież upadek rządu Jana Olszewskiego. Tak? Dlaczego upadł ten rząd? No dlatego, że Korwin-Mikke zgłosił wniosek o lustrację, otworzył puszkę Pandory i nagle wszystkie ugrupowania razem się za ręce chwyciły, chociaż się nie lubiały, żeby obalić rząd Olszewskiego. IPN powstał w straszliwych bólach w 1999 roku. Pierwszy prezes był raczej zwolennikiem plombowania tych spraw, czyli Leon Kieres. Dopiero od Kurtyki się na dobrą sprawę zaczęło otwieranie akt. I dzisiaj Gazeta Wyborcza jest zaciekłym przeciwnikiem lustracji. Opluwa, atakuje, gryzie, kopie każdego. Ja to przeżyłem na własnej skórze, muszę to z przykrością powiedzieć, bo jestem w Tarnowie. Pierwszy atak to był oczywiście atak świętej pamięci arcybiskupa Józefa Życińskiego, który nigdy się nie przyznał, że był zarejestrowany 13 lat jako TW filozof. I zaciekle na łama Gazety Wyborcze mnie poniżał jako księdza, oszołom, mitoman, walił, gryzł i kopał. Ja nie pamiętam, żeby biskup używał kiedyś takiego języka, tak agresywnego. Dyżurny autorytet moralny Gazety Wyborczej. Zresztą otrzymał później nagrodę Człowiek Roku Gazety Wyborczej. Tyle zaatakował ludzi i Gazeta Wyborcza, która atakuje z kolei wartości chrześcijańskie, in vitro, małżeństwo, rodzinę, no arcybiskup w sutannie z krzyżem, Adasiu kochany, dziękuję ci za odznaczenie. No w życiu tam nie powinien pójść, ale to pokazuje ten krąg ludzi. Bez przerwy gazeta jest przeciwko lustracji. Moim zdaniem ma uzasadnione powody. No ten słynny przypadek Lesława Maleszki. Przecież ja pamiętam, bo to jest mój były kolega z Krakowa, znałem go osobiście, jako redaktor Gazety Wyborczej atakował lustrację. Mówił, że oszołomy, mitomani, mściciele, to takie typowe właśnie. Ale dlaczego on atakował? Bo bronił własnej skóry. W końcu jak powstał film Trzej kumple nakręcony przez TVN, to Gazeta Wyborcza wreszcie go poświęciła. Ale przecież tam jest grupa innych osób. I dzisiaj rzeczywiście w takiej forpoczcie antylustracji stoją środowiska, które mają uzasadniony powód, żeby nie powiedzieć. Czytałem kilka wypowiedzi Adama Michnika na temat jego rodzonego brata, znaczy przyrodniego, przepraszam, Stefana Michnika, który wysyłał na śmierć patriotów Polski, a że to taki błąd młodości. No piękny błąd młodości, jak się ma na sumieniu tyle ludzi. Nigdy Adam Michnik nie dopowiedział do końca o swoim bracie. No więc ma uzasadnione powody. Kilka innych tych powodów. Gazeta Wyborcza wyrządziła bardzo dużo zła. Bardzo dużo zła. Ja między innymi dlatego dałem medal świętego Jerzego Tygodnikowi Powszechnemu, bo ja nie chcę być w jednym szeregu z Adamem Michnikiem, no wtedy też chodziło o Życińskiego. Jeżeli ja dostałem ten medal za działalność charytatywną, przyjąłem w 1997 roku, a później ten medal trafiał w ręce Michnika, Życińskiego i kilku innych tego typu osób, to uznałem, że to nie jest mój krąg ludzi, z którymi ja mogę funkcjonować. Więc odesłałem księdzu Bonieckiemu ten medal za te sprawy. I uważam, że tu dużo zła też Tygodnik Powszechny zrobił. Tylko, proszę Państwa, no gdzie leży źródło? Źródło jest lęk przed otwarciem archiwów. One i wcześniej czy później zostaną otwarte, ale ludzie, którzy będą je otwierali, będą zaciekle atakowani, niszczeni za to, że otwierają. A kto jest człowiekiem honoru? A właśnie generał Kiszczak. No on jest człowiekiem honoru. A kogo zaprasza prezydent na Radę Bezpieczeństwa Narodowego? A Jaruzelskiego, który ma krew na rękach. I tak po kolei można wymieniać. Niestety te 20 lat to jest fałszowanie historii, dlatego ciągle trzeba bronić tej prawdy historycznej.
Księże Tadeuszu, ksiądz przypomniał postać Maleszki. Kilka tygodni temu w mediach mogliśmy usłyszeć, że są jakieś przecieki z prokuratury. Po ilu latach? 35. I ponoć Stanisław Pyjas jednak spadł.
Nie, to nie można tak interpretować, bo nie ma...
Czy coś więcej na ten temat ksiądz wie?
No, ja to wiem z publikacji IPN-owskiej. Nie można tak, to jest jedna z hipotez. Nawet SBC-y nie zakładali tej hipotezy, więc myślę, że...
Ja ironicznie przedstawiłem to, jak media nam sprzedawały tę informację.
No tak, no to jest osobna sprawa, że można tak sprzedawać te informacje. Ja ostatnio gdzieś tam słuchałem, czy widziałem, że niby tam 60% jest za tym, żeby Komorowski poleciał z Jaruzelskim do Watykanu. No oczywiście można to w ten sposób też odkręcać i przekręcać, ale sprawa Pyjasa jest niewyjaśniona. Natomiast uważam, że dobrze, że IPN bierze się za takie sprawy. I sprawę Sikorskiego, która przecież też nie jest wyjaśniona. A proszę zauważyć, że Anglicy nie chcą otworzyć archiwum. Gdyby byli czyści, to by otwarli je. Więc znowu je blokują. I tu nie ma się co łudzić, że tego typu sprawy będą blokowane do upadłego. Powracając do książek typu Graczyka, Cęckiewicza czy Zyzaka, to są ludzie, którzy trochę idą szablami na czołgi. To są ludzie, którzy rzeczywiście robią pełen wyłom, ponoszą za to bardzo wielką cenę. Natomiast ja nie widzę innej drogi. Ogólnie tego nie będzie. Ja już nie mówię też o takich sprawach, o których poświęciłem dwie ostatnie książki, o Kresach Wschodnich. Dlaczego się nie mówi prawdy o Kresach Wschodnich, o ludobójstwie dokonanym przez banderowców? Bo to też jest wyższa polityka. Ukrywa się pewne rzeczy, tuszuje się pewne rzeczy. Czy ktoś został pociągnięty do odpowiedzialności za na przykład strzelanie do robotników w Gdyni czy Gdańsku? Nie ma. Czyli świadomie się hamuje również procesy sądowe. I dzisiaj to są skutki według mnie okrągłego stołu, czyli tego kontraktu. Ja to mówię dość obrazowo i proszę mnie tu nie łapać za słowa. Był układ na stole i pod stołem. A pod stołem było to, my wam dajemy władzę, a wy nas nie pociągniecie do odpowiedzialności. Dzisiaj mamy tego skutki.
Chciałbym zadać kolejne pytanie. Księże Tadeuszu, ja chciałem jeszcze zapytać o sytuację Kościoła.
No, pan chce, żeby...
Kapłanem, najlepsza w tym momencie okazja, żebyśmy się dowiedzieli, jak no, niepokorny ksiądz nam wyjaśnia sytuację od zewnątrz. No, kryzys w Kościele... Moim zdaniem w polskim kościele jest oczywisty. No, mamy te 6 lat już w tym momencie po śmierci papieża. Coś, co przez kilkadziesiąt lat rzeczywiście utrzymywane było być może trochę sztucznie autorytetem papieża, w tym momencie się odblokowało. No i mamy do czynienia z sytuacją, której według mnie pewną kwintesencją jest to, co działo się na krakowskim Przedmieściu. W Warszawie w lecie. Moim zdaniem pewnego rodzaju hańbą. Hańbą Kościoła jest to, że tylko jeden kapłan, ksiądz Małkowski, stanął w obronie walczących o upamiętnienie bezprecedensowej, największej w historii powojennej na pewno, ale być może nawet nie tylko, tragedii naszego narodu.
No tak, tu już jest kilka wątków, więc pozwalam się trochę złapać oddech. Więc przede wszystkim nie uważam, żeby Kościół był w kryzysie, tylko uważam, że jest na wirażu. On jest permanentnie na wirażu od chwili śmierci Jana Pawła II, na którą to śmierć według mnie się nie przygotował. Przecież było wiadomo, że wcześniej czy później zabraknie Jana Pawła II. To jest moim zdaniem poza wszelkimi dyskusjami, to, że jest beatyfikacja, ja się z tego bardzo cieszę. To, że na pewno będzie kanonizacja, to się też z tego bardzo cieszę. I to, że tam nawet na placu świętego Piotra krzyczano Santo Subito, to moim zdaniem są ogromne plusy. To są takie fundamenty, które według mnie są w ogóle niepodważalne. Znaczy, tu nie ma dyskusji na ten temat. Natomiast problemy zaczynają się w ten sposób, że rzeczywiście z chwilą śmierci Jana Pawła II zabrakło według mnie nie tylko jednego lidera, ale pewnej grupy liderów, którzy by prowadzili Kościół konkretnymi sprawami. Bo na początku to poszło w kierunku takich sentymentów, pomniki papieża w Krakowie, nie wiem czy Państwo wiecie, 16 pomników Jana Pawła II. No więc w tym 8 kardynał Dziwisz postawił. Więc pytanie, no dobrze, no postawimy 40, tak, w Krakowie. No i po co? Ja rozumiem, że w jednym mieście jest jeden pomnik. Tu w Tarnowie jest dwa. Chociaż moim zdaniem Za życia nie powinny powstać, bo nawet z relacji bliskich osób, między innymi pani Półtarskiej, wiadomo było, że papież był bardzo źle nastawiony do stawiania mu pomników Za życia. No ale nadgorliwość, bardziej papieski niż sam papież, tłuczenie tych kolejnych pomników. Więc nie tędy droga była. I później się okazało, że wyszły takie sprawy jak lustracja, o której wiedziano wcześniej. Ja jestem na 100% pewny, bo mam na to informację, że już w 90 roku zarządu Tadeusza Mazowieckiego episkopat był informowany, między innymi przez ministra Krzysztofa Kozłowskiego, że takie archiwa są. Ponoć odbyła się dyskusja i co przeważyło? Zamknąć. Czyli to nie było to, że nie wiedziano, tylko wiedziano, tylko czekano, że ten. Więc wybuchła sprawa lustracji. Są problemy inne. Zawsze będą te problemy, tylko według mnie brakuje tej jasnej linii na górze. Ja wiem, że się nie narodzi drugi kardynał Wyszyński, nie narodzi się drugi Karol Wojtyła, że może nie będzie takich biskupów, jacy byli na miarę arcybiskupa Tokarczuka, ciągle żyjący, ale emerytowany, kardynała Gulbinowicza. To było jednak pokolenie rzeczywiście takich herosów, jeżeli chodzi o Kościół. Ale przynajmniej, żeby była jasność. I to, co pan wspomniał tutaj o krzyżu na placu na krakowskim Przedmieściu, to był kryzys decyzji. No totalny po prostu kryzys. Do tego nie wolno było dopuścić. To trzeba było rozwiązać w inny sposób. W uczciwy sposób. No najpierw fatalna wypowiedź prezydenta, oczywiście w Gazecie Wyborczej, że on to usunie. I później cała fala kolejnych rzeczy. Ta agresja, te antychrześcijaństwo, które się wtedy tam objawiło, to plucie na krzyż, na tych ludzi winnych, co tam stali. To jest rozpacz. Obraz nędzy i rozpaczy, co tam się stało na krakowskim Przedmieściu. W kilku innych sprawach. I dzisiaj ja na przykład prenumeruję KAI, Katolicką Agencję Informacyjną. Dostaję taki serwis. Jest beatyfikacja teraz. Co słyszymy? A byłem z papieżem na nartach, a papież mnie przyjął, a byliśmy na wycieczce. To wszystko idzie w takie sentymenty. Ja mówię o wypowiedziach niektórych księży biskupów, a nie w tym znaczeniu, co my mamy robić, jak prowadzić Kościół, jak rozwiązywać te sprawy z młodzieżą, z wieloma innymi rzeczami. Miliony Polaków wyjechały za granicę. Zostają te eurosieroty teraz, czyli dzieci, którymi się nie ma kto zająć. No to jest nieprawdopodobna gama problemów. I brakuje tego wypowiedzenia. Jest takie powiedzenie też, ostatnio jeden z księży do mnie pisał w takiej sprawie, że jest takie powiedzenie, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. A on powiedział, gdzie prymasów 3, tam nie wiadomo co robi. No bo mamy 3 prymasów teraz. Więc się rozmydliło żyjących, 3 żyjących, już nie mówię o zmarłych, 3 żyjących. Więc to się wszystko rozmydla. rzeczywiście ja uważam dla dobra Kościoła, że Kościół powinien no jednak zmienić pewne metody, nie zmienić Ewangelii, nie zmienić zasady moralne, nie znieść celibat, jak to niektórzy mówią, nie bronić tych wartości podstawowych, ale dostosować się do tych potrzeb, jakie są. Oczywiście ogromna grupa księży to robi. Ogromna. Ja znam bardzo dużo uczciwych księży. I według mnie to nie jest kryzys wśród księży. To jest kryzys trochę wyżej. To jest taki kryzys na zasadzie, że my nie wiemy, co mamy robić. A ucieka się właśnie w te takie sprawy z papieżem. No najprostsze rzeczy. Pomnik postawić, coś nazwać imieniem papieża. To jest oczywiście jakiś krok, ale to nie rozwiąże tego problemu. Niemniej jednak uważam, że Kościół w Polsce ma ogromne siły, tylko jest taki trochę śpiący rycerz, no, czekający na rozwój sytuacji. No ale więcej nie powiem, bo mnie tu spalą na stosie. Nie wiem, rynek jest. Tam był pręgierz dawniej na pewno w rynku, także no nie chcę tu tak skończyć. Ja piszę o tym otwarcie w Gazecie Polskiej. Ja mogę powiedzieć tylko jedną zdradzić tajemnicę. Najczęściej, co do mnie piszą po tego typu tekstach w Gazecie Polskiej, piszą księża. I księża do mnie piszą, a ja nie mam siły odpisywać i mówię, słuchajcie, to wy coś róbcie. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na te pytania, ale widać, że księża generalnie czytają Gazetę Polską i reagują na te sprawy, czyli nie jest im to obojętne, czyli jednak są zaangażowani, nie jest źle z księżmi. Jest problem z decyzjami na górze.
Dość symptomatyczne, że właśnie Kościół hierarchiczny reiteruje w takiej sytuacji, kiedy, prawda, jest potrzebna rzeczywiście pilna decyzja, jakaś radykalna i jasna, wyrazista, a z drugiej strony, co oczywiście jest pewno jakimś symptomem kryzysu tego Kościoła, przynajmniej hierarchicznego. Przecież my też jesteśmy tutaj wiernymi Kościoła. Niestety zdarza się teraz taka sytuacja coraz częściej, jak obserwujemy to w mediach, bo oczywiście trochę inaczej niż ksiądz, pewno jesteśmy mniej zajęci, mamy czas na to, żeby tę telewizję poglądać, że niestety to świeccy bronią wartości Kościoła. Drodzy Państwo, kolejne pytanie.
Dobra, no, po kolei.
Kochany księży, chcę zapytać taką sprawę. Czy ksiądz nie uważa, że już najwyższy czas jest wrócić do świętego Kościoła rzymskokatolickiego, uświęconego krwią męczeńską milionów męczenników przez ponad 2000 lat do Soboru Watykańskiego II? Czy ksiądz nie uważa, że już najwyższy czas wrócić, gdzie msza święta jest sprawowana, kapłan sprawuje mszę świętą twarzą do Boga, gdzie msza święta jest sprawowana w języku liturgicznym, w którym się to języku nie przeklina, nie wulgaryzuje, co jest niezmiernie ważną rzeczą. I tłumaczenie, że to będzie zrozumiałe, że to jest niezrozumiane dla ludzi, to jest dla mnie straszną sprawą, dlatego że pamiętam jeszcze, jak mnie ksiądz uczył do pierwszej komunii świętej, to mówi tak: chłopcze, podczas mszy świętej nie musisz się modlić. Wystarczy, że będziesz Boga uwielbiał i jednoczył się z Nim, bo na tym ołtarzu, nie na stole jak to teraz, tylko na tym ołtarzu sprawowana jest najświętsza msza święta. Pan Jezus się ofiaruje Ojcu Przedwiecznemu. I wystarczy, On wie, Pan, co Tobie w życiu potrzeba. Ty tylko uważnie się jedno.
Dobrze, ja się postaram proszę, odpowiedzieć.
Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie.
Proszę Państwa, ja przede wszystkim nie jestem przeciwnikiem mszy soborowej. Nie dlatego, że zostałem wyświęcony w seminarium w Krakowie, gdzie myśmy już łaciny nie uczyli się. Tam jakieś szczątki łaciny były i normalnie całe życie odprawiam. Ale mam takie dwie refleksje. Pierwsze, że jestem teraz proboszczem parafii ormiańsko-katolickiej. Oczywiście na co dzień też odprawiam mszę rzymską, czyli mówi się łacińsko, no właśnie nie z łacińska, bo jest po polsku. Ale liturgia ormiańska jest, bardzo przypomina trydencką, bo jest kapłan twarzą do ołtarza, W moim kościele w Gliwicach w ogóle nie ma ołtarza soborowego. Jest jedyny kościół ormiański w Polsce. Jest również liturgia w innym języku. To nie jest w żywym języku ormiańskim, tylko w staroormiańskim grabar. Także Ormianie sami tej liturgii nie rozumieją. Tylko liturgia słowa jest po polsku. I w wielu wypadkach ona przypomina, bo tak było na początku. Rzeczywiście te pierwsze msze święte to nie były, kapłan nie był twarzą do ludzi, tylko tyłem. Druga sprawa, moja refleksja, że właśnie w tym samym kościele w Gliwicach, ze względu na to, że nie ma ołtarza soborowego, biskup polecił odprawiać msze trydenckie. I oprócz mnie tam jest drugi ksiądz, jeszcze młodszy ode mnie, należący do diecezji gliwickiej, który z polecenia biskupa odprawia te msze trydenckie. Ale to nie są lefebryści, którzy zerwali łączność z papieżem, tylko to jest bractwo świętego Piotra, które jest uznawane dalej przez Kościół katolicki. I co jest ciekawe, że na tych mszach jest bardzo dużo ludzi. Czyli widać wyraźnie, że pewna grupa, moim zdaniem bardzo duża grupa ludzi, i to są młodzi ludzie, chce powrotu do tej tradycji łacińskiej. I ja jestem za słaby, żeby dzisiaj odpowiedzieć na to, czy to za rok, czy za 20 lat sobór się zmieni, czy się nie zmieni. Ja nie chcę na to dywagować, bo nie mam na to odpowiedni mandatu, żeby się na ten temat wypowiadać. Natomiast to, że w Gliwicach, ale także w wielu innych miastach można również uczestniczyć w mszy łacińskiej, mówiąc obrazowo tyłem do ludzi, kapłan jest, to dobrze, bo ten pewien pluralizm jednak daje możliwości. Dla jednych to jest tak, dla innych jeszcze inaczej, ale to jest jedna i ta sama msza święta. I myślę, że tu nie można podważać nauki Soboru Watykańskiego II, który to dopuścił. Faktem jest, co sam przeżywam, im jestem starszy, tym jestem bardziej krytyczny do tego, że wielu moich kolegów księży idzie na straszne łatwizny, a powiedziałbym płycizny, jeżeli tą mszę na zasadzie Big Beatu czy jakieś tam jakiś dziwac odprawia. Ja już byłem na takiej mszy i zostałem zaproszony, bo to miała być msza dla dzieci niepełnosprawnych, że do dzisiaj mam wątpliwości, czy ta msza była ważnie odprawiona. Bo ten mój kolega, nawiasem mówiąc jezuita, robił takie skróty, że to już w ogóle głowa bolała. Czy to jest msza ważna, czy nieważna, jak to w ogóle wygląda. Więc tutaj są niebezpieczeństwa. Natomiast zauważcie, że Benedykt XVI jednak dyscyplinuje sprawę mszy. On jednak upomina się o tą mszę. Bo co w liturgii wschodniej jest? Tam nie ma, to jest w ogóle dwa różne światy są, zachodnia i wschodnia. W wschodniej liturgii, po ormiańsku to jest terwohormia, po ukraińsku hospody pomyłuj, Panie zmiłuj się nad nami, a nie to, że ja muszę tam wysłuchać dobrego kazania czy innych rzeczy. Czyli człowiek przychodzi jako ten, który prosi Boga o przebaczenie. Więc jest całkiem inny akcent, postawiony na sakrum. W liturgii prawosławnej nawet są te carskie wrota, kiedy na czas konsekracji zamyka się. W liturgii ormiańskiej jest trochę bardziej egzotycznie, że Ormianie na przykład w samej Armenii czy na Bliskim Wschodzie trzy razy zasuwają takie kotary, trochę wygląda to jak w teatrze. Ale słyszy się kapłana, a nie widzi się konsekracji, podniesienia i wielu innych rzeczy, bo to jest jakby tajemnica wiary. I więc odkąd ja odprawiam msze ormiańskie, to muszę powiedzieć, że całkiem trochę zmieniłem poglądy na problem mszy świętej w tym znaczeniu, że to jest jedna i ta sama, tylko akcenty są całkowicie gdzie indziej ustawione. Mnie osobiście w tej chwili bardziej ta liturgia wschodnia odpowiada.
Pan Edward tutaj chciał.
To już będzie ostatnie chyba pytanie.
Tak.
Państwo pozwolą, proszę księdza. Ja mam życiorys kresowy i te sprawy nam ludzi kresów, działalność tych różnych instytucji, prawda, KGB, NKWD i tak dalej są doskonale znane i miałem przyjemność przed 21 laty być współzałożycielem Towarzystwa Rzemieślników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Tarnowie. Jesteśmy w kontakcie z Polakami na Kresach i znamy tą złożoność tych słów. A więc wydaje mi się, że angażowanie się jak gdyby całkowite w wyjaśnianie pewnych sprawach jest niezwykle pracochłonne i to nas absorbuje, nasz umysł, naszą inteligencję w innych dziedzinach. Dla mnie najważniejsze jest istnienie państwa. Natomiast dzisiejsze siły globalistyczne powodują, że państwa mają być zlikwidowane. Ja mam rodzinę po całym świecie prawie rozrzuconą, miałem szczęście tutaj zaczyna się w Polsce i wiem, jak oni są nieszczęśliwi, że żyją poza ojczyzną. I teraz, kiedy, co ksiądz, jak ksiądz to skomentuje, jak ksiądz to widzi? Jeżeli przyjmujemy hasło, że wolna wymiana towarów i usług różnych powoduje, że między takimi krajami jak Chiny, Niemcy, Rosja powodują, że państwa jak Polska przestaną istnieć w najbliższym czasie. Bo dzisiaj wymiana towarów z Chinami powoduje, że w Polsce mamy już tysiące Chińczyków, ani jeden Polak do Chin nie wyjechał. Niemcy przyjęli miliony hektarów ziemi, ale żaden Polak nie kupił hektara ziemi pod Berlinem. Podobna sytuacja jest w Rosji. A więc jak ksiądz widzi, jak tutaj się ustawić do tego, żeby po prostu zachować państwo polskie?
Proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie może.
Dobrze. Jeszcze dwa, dobrze. Jeszcze dwa. No trochę mi pan, dobrze, ja to odpowiem krótko. No trochę mi pan klina zabił, bo ja się na ekonomii nie znam, ani na wymianie usług i towarów. Ja mogę tylko inaczej odpowiedzieć, że słusznie pan powiedział, że największą wartością jest państwo polskie. Rzeczywiście. Ja należałem do tej grupy osób, która miała krytyczne i ma nadal zdanie krytyczne przynależności Polski do Unii Europejskiej. Oczywiście nie widzę innej drogi w tej chwili, bo bez nie przynależność do Unii Europejskiej, to do kogo się przyłączymy? Do Białorusi? Czy do Białorusi, no to wolę już jednak Unię Europejską. No, niemniej jednak, proszę mnie zrozumieć, trzeba umieć wykorzystać przynależność do Unii Europejskiej na pewne rzeczy. No jednak to, że się człowiek porusza bez paszportu, uważam choćby tylko to za dobrą rzecz. Ale z drugiej strony nie należy rezygnować z własnych wartości, bo ci euroentuzjaści to oni od razu by granice rozkopali, najważniejsze, że w Brukseli. Opowiadał mi zresztą jeden z posłów, europoseł, bardzo uczciwy człowiek, który był w jednej z kadencji europosłem, że był załamany, co jego koledzy europosłowie tam robili. Przede wszystkim bili pokłony przed wszystkimi urzędnikami brukselskimi. Wszystkich prawie, jak mówi, całowali po rękach i za wszystko przepraszali, że w ogóle z Polski tutaj przyjechali. Więc jak ktoś nie ma takiego kośćca patriotycznego, to rzeczywiście powie, że to, co urzędas w Brukseli wymyśli, to jest. Z drugiej strony proszę zauważyć, że właśnie w Unii Europejskiej są największe tendencje odśrodkowe, to znaczy państwa się rozpadają. I już jak mam spotkania w liceach, to często pytam się, ilu mieliśmy sąsiadów 20 lat temu, a który z nich istnieje, a ile obecnie mamy. Mieliśmy trzech sąsiadów, NRD, Czechosłowację, ZSRR, z nich nie istnieje żaden, bo nie ma tych trzech państw. W to miejsce jest 7 innych, a kiedyś może będzie 8 albo 9. Była Jugosławia, rozpadła się, była Czechosłowacja, rozpadła się. Zobaczcie, co się dzieje w Belgii. od iluś miesięcy nie mają rządu. Czyli okazuje się, że bez rządu też można żyć, tak? Nie ma rządu. Dlaczego? Bo Walonowie z Flamandami się nie mogą dogadać. Powstaje bardzo dużo tendencji, więc okazuje się, że te sprawy narodowościowe są szalenie ważne. A w Polsce trzeba bronić integralności, trzeba bronić patriotyzmu i nie dać się ogłupić, że kto się kłania czapką do ziemi w Brukseli, to jest polski patriota, jest dokładnie odwrotnie to. Nie wiem, jak euro, nie znam się na ekonomii, ale trzeba bronić tych wartości patriotycznych i bronić tego wszystkiego, mówić na ten temat, pisać i samemu pokazywać, a nie mówić, że jest się kosmopolitą, Europejczykiem czy Brukselczykiem i tak dalej w tych sprawach. Dobrze, to jeszcze dwa pytania dosłownie i koniec. Bo ja muszę dojechać, jeszcze Łapczyca mnie czeka. No, drugą stronę. Dobra, trzy, to niech będą trzy pytania. Trzy. No. No dobrze. Dobrze, ale i krótkie proszę, pytanie, ja wiem, o co chodzi. Tak, tak. No proszę Państwa, no ja tu rzeczywiście będę kandydatem na stos, bo powiem, że oczywiście to, co zrobił kardynał, ja jako Tadeusz Zaleski, przepraszam, nie mówię tu w imieniu, no nie akceptuję, no to jest... To nawet jakby Małysz połamał nogi, któremu kibicuję, to też byłbym przeciwny. No to jest, znaczy w ogóle sprawa, ja tu jechałem, słucham Radia Kraków, no bo jestem stałym tam felietonistą i tak sympatii. No była cała dyskusja o godzinie 16 na temat krwi, czy krew jest relikwią, czy nie jest, bo tego jeszcze nie było, proszę Państwa. Bo do tej pory była sytuacja, męczennik, no to tam palec, ręka, no ja jako, zrozumcie mnie, no mam bardzo zły stosunek do tego, bo uważam, jakieś ciało, na przykład świętego Wojciecha w Gnieźnie, to dobrze, to jest relikwia, on tam jest, ale kawałkować go, to według mnie trąci średniowieczem. No ale już nie będę się na ten temat wypowiadał. Natomiast ampułka krwi i później kropla dla Kubicy, no proszę Państwa, dla mnie to już trąci, no naprawdę jakąś rzeczą. A dlaczego Kubicy? A co jest? No może jest dobrym sportowcem, tylko ginie wielu ludzi na drogach. Ja się zajmuję niepełnosprawnymi, ciężko chorymi. To co, oni na tą kroplę krwi nie zasługują? Poza tym, co on z tą kroplą krwi zrobi? To powinno być w kościele. Ja rozumiem, że są relikwie. No, może nie do końca się zgadzam, że danego świętego tam kawałkują, ale w kościele relikwiarz. W Radwanowicach są relikwie brata Alberta, daje się do ucałowania kilka razy do roku. Proboszcz tamtejszy to robi. No to szanuje. Ale no medalion? No i tu moim zdaniem kardynał poszedł fatalnie, bo to spowoduje, co już było przedmiotem krytyki, że on sutannę dzieli na kawałki, że po niteczce temu, tamtemu, Tusk jak był przed kampanią wyborczą, też dostał kawałek sutanny. No to są, to jest kompletna przesada. Takie postawienie 16 pomników, tu jest przesada. Ale pytam się też, gdzie są pozostali biskupi, którzy powinni jednak do tego się ustosunkować. Poza tym, jeżeli jest ampułka krwi, dzisiaj kardynał tłumaczył, mało nie wypuściłem kierownicy z ręki, że to jest krew pobrana do badań lekarskich, a on sobie podstawił jeszcze jedną ampułkę, no to już jest dla mnie no, niepojęte. No. Jestem biedny, prosty kapłan, może głupi, ale ja bym czegoś takiego nie zrobił. No. Do siebie. Tak.
To przynajmniej Kościół żyje. A jak było w Łacinie, to babcie spadły, drudzy zrzymali i nikt nie wiedział, czy to, kiedy jest podniesienie, kiedy jest oferowanie. A teraz wszyscy wiedzą.
Dobrze.
To jest jedna. A drugie pytanie, że IPN powinien być skasowany.
Dlaczego? Dobrze, ja odpowiem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mszę świętą, to naprawdę ja uważam, i to jest moje prywatne zdanie, jeżeli ktoś chce być na mszy łacińskiej, jest na mszy łacińskiej, jeżeli chce być na polskiej, to jest na polskiej. Ten pluralizm powinien być. Jako przykład jeszcze raz daję tą parafię w Gliwicach, gdzie są takie msze i takie. IPN nikogo według mnie nie skrzywdził, bo co IPN, czym jest IPN? IPN przechowuje akta dawnej Służby Bezpieczeństwa. Więc jeżeli do kogoś się ma pretensje, to do tej Służby Bezpieczeństwa, które te akta stwierdzała. Paradoks polega na tym, że większość ludzi mówi co innego, a co innego jest w aktach. No od tego jest instytucja, która by pokazała te rzeczy. I jako taki według mnie nie krzywdzi ludzi, to bo on pisze to, co jest w aktach. No do kogo można mieć pretensje? Przecież ani nie fałszuje tego, ani nie dopisuje. To jest nieprawda. Ja przebadałem tyle teczek, segregatorów, już nie teczek, nigdy nie znalazłem czegoś, żeby IPN coś sfałszował. Więc trzeba tylko opisywać w sposób uczciwy to, co się tam znajduje i tyle.
I kończymy ostatnie już pytanie. Mam obiecany głos. No.
Dziękuję bardzo księdzu za tą wspaniałą książkę. Ludzie dobrzy, jak lepiej. Dziękuję za tych ludzi dobrych. Było ich w Polsce bardzo dużo, ale oni szybko odchodzą, za szybko odchodzą. Jest ich coraz mniej i spieszmy się ich kochać, bo naprawdę szybko odchodzą, a to przykładem to jest właśnie odejście tych wspaniałych ludzi w Smoleńsku. Ja zwracam się do wszystkich dobrych ludzi, którzy są tutaj zebrani, a żeby przyszli i do naszego koła Gazety Polskiej, do klubu Gazety Polskiej w Tarnowie, bo są potrzebni właśnie wszyscy dobrzy ludzie i żeby przyszli w niedzielę, w czwartek 10 na mszę świętą do ojców Bernardynów, na mszę świętą o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszam. Przyjdźmy wszyscy i właśnie za tych ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku, za wspaniałego prezydenta, za jego żonę i za wszystkich towarzyszących, którzy zginęli. Dziękuję serdecznie. Dziękuję jeszcze raz księdzu. Mam tą książkę i bardzo proszę o autograf.
Dobrze. Jeszcze odpowiem jedno zdanie i przejdę. Dobra, dobra.
Dobra.
Dobra, dziękuję.
Ojciec Szybirak.
Dobra. Proszę Państwa, ostatnie dwa słowa
takie
moje.
Podsumowanie.
Pan już podsumował a propos książki. Chcę powiedzieć, że mam jeszcze dzisiaj dwie inne książki o Kresach Wschodnich. Przemilczane ludobójstwo. Niektórzy może znają, jest to wznowienie. To jest trzecie wydanie tej książki o Kresach Wschodnich. A również wydałem pamiętnik mojego świętej pamięci ojca, także o Kresach Wschodnich. Opisuje całą gehennę Kresowian przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Tutaj Państwo też znajdziecie bardzo dużo informacji o Kresach, o Sybirze, o syłkach na Sybir, do Kazachstanu i tak dalej. Chcę powiedzieć, że piszę stałe felietony w Gazecie Polskiej. Cieszę się bardzo, że klub tutaj działa. Co tydzień mam na ostatniej stronie. Mam stałe felietony w Radio Kraków. Jeszcze raz przypominam, każdy wtorek o 8:05 możecie Państwo tych felietonów moich słuchać, czyli jutro też. I prowadzę stronę internetową isakowicz.pl. Wiem, że dużo ludzi czyta tą stronę, bo widzę licznik, że się obraca bez przerwy. Po 4-5 tysięcy dziennie wchodzi. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie, a dzisiaj nie mógł tego zrobić, może napisać. Ja w wolnej chwili obiecuję, w sobotę mu odpiszę, bo na ogół sobotę mam dla siebie, więc mogę odpisać. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za zaproszenie. Naprawdę było bardzo miła atmosfera i cieszę się bardzo, że Państwo tak żywo reagujecie. A książki będę oczywiście teraz podpisywać. Książki w 100%. Ofiary składane, to są cegiełki, idą na fundację brata Alberta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.